spróbujemy na tym spotkaniu dzisiaj opowiedzieć o drodze J.K. Rowling od samotnej matki z depresją do autorki, która ma ile? 550 milionów sprzedanych egzemplarzy, 500 milionów sprzedanych egzemplarzy książek na całym świecie, autorką franczyzny, kogoś została kimś, kto jest i kochany, i znienawidzony obecnie. Jakby spróbujmy się zastanowić, jak do tego doszło, jak robi się taką karierę przez literaturę w dzisiejszym świecie, w jaki sposób ten Harry Potter i Rowling jako opowiadaczka historii, jako taka tricksterka od współczesnych mitów zawładnęła naszą wyobraźnią i spróbujemy dołożyć do tej twórczości dziecięcej, magicznej także drugą nogę J.K. Rowling, czyli twórczość dla dorosłych, serię kryminalną o kormoranie strajku pisaną pod pseudonimem Robert Galbraith. Jest początek lat 90. J.K. Rowling jest od roku mężatką, ma córkę, rozwiodła się z mężem, jest w depresji, nie ma pieniędzy, utrzymuje się z zasiłków chyba dla osób bezrobotnych. Wcześniej skończyła co filologię francuską, filologię angielską, czyli jest wykształconą osobą. Rocznik 65, jest połowa lat 90. i zaczyna pisać książkę, która potem stanie się Harrym Potterem. Jak to się stało, że ktoś, kto nie miał na koncie żadnego debiutu wcześniej, nagle stał się autorką bestselleru światowego? W jaki sposób jej udało się znaleźć ten kamień filozoficzny, własny, literacki, który pozwolił jej przejść tę drogę samego spodu literatury, tam gdzie są wszyscy niedrukowani autorzy, amatorzy, grafomani, na same szczyty popularności?
Odpowiem ci tak, jak odpowiedziała J.K. Rowling na podobne pytanie. Nie wiem, jak działa moja wyobraźnia, ale bardzo się cieszę, że ją mam i że właśnie dzięki niej mogę tworzyć takie światy. J.K. Rowling, Joanne, wtedy jeszcze tylko Rowling, pisać zaczęła jako dziecko. Ona pisała właściwie od zawsze, pisała różne opowiadanka, czytała je swojej młodszej siostrze. Potem studiowała właśnie literaturę francuską, studiowała w Paryżu, doskonaliła język, jest wielką fanką Jane Austen i w ogóle klasycznej literatury angielskiej, więc zawsze czytała, zawsze pisała. I ten Harry Potter nie pojawił się, tak jak powiedziałeś, w połowie lat 90. i to nie było nagłe. Znaczy pojawił się nagle, ale w roku 90. W roku 90., kiedy Rowling, strasznie opóźnionym, o 4 godziny pociągu z Londynu do Manchesteru doznała epifanii. Stwierdziła, że całkowicie właściwie gotowy pojawił się w niej głowie pomysł historii o chłopcu, który trafia do szkoły dla czarodziejów. I zanim ten straszliwie opóźniony pociąg dojechał do Manchesteru, ona już właściwie miała zarys pierwszej książki, pobiegła do mieszkania, które wynajmowała z ówczesnym chłopakiem i zaczęła pisać. Tylko potem właśnie w jej życiu wydarzyła się tragedia. W grudniu tego 90 roku zmarła jej matka. I Rowling porzuciła pisanie na dłuższy czas. Wyjechała z Anglii. Postanowiła poszukać wytchnienia gdzieś, gdzie jest dużo słońca i znalazła się w ten sposób w Portugalii. W Portugalii, gdzie kontynuowała pisanie wreszcie, mając dużo słońca i dużo czasu. Więc tak naprawdę, tak jak mówisz o samotnej matce z malutkim dzieckiem wracającej do Anglii, ona wróciła już z kilkoma rozdziałami tej pierwszej książki. A wróciła dlatego, że jej mąż, portugalski dziennikarz, okazał się przemocowcem. Więc uciekła od niego do swojej siostry do Edynburga. Przyjechała na chwilę na Boże Narodzenie, no i została.
Powiedz, teraz muszę się wtrącić, bo słyszałem czy czytałem kiedyś, że przed Harrym Potterem ukończyła dwie nigdy niewydane książki. Czy one były dla dorosłych, czy dla dzieci? Czy ona od razu sobie ten swój target znalazła, czy najpierw próbowała, dobra, no to będzie takim prefiguracją Zadie Smith, powiedzmy.
Nie, ona najpierw napisała książki dla dorosłych, rzeczywiście, razem z tymi dziesiątkami różnych drobnych rzeczy, które pisała. Ale widzisz, ona nie wymyśliła sobie tej publiczności. Myślę, że sekret popularności Harry'ego Pottera, początków Harry'ego Pottera polegał na tym, że to nie był produkt wymyślony i to czytelnicy, ci najmłodsi, zrozumieli i to na nich zadziałało, że ktoś potraktował ich serio i chciał im opowiedzieć historię tak, jak im opowiedział. a nie robiąc badania fokusowe i sprawdzając, co dzisiejsze dzieci, które wtedy panowała straszliwa panika, nie wiem, czy państwo pamiętają, pod koniec lat 90. dzieci tylko grają w gry komputerowe, nikt nie czyta, już nigdy nie będą czytały. Więc nie zrobiła badań fokusowych, tylko po prostu napisała to, co chciała napisać.
Od samego początku nie był to produkt literacki, tylko to było książka-książka.
Książka-książka. Książka, w której tą żałobę i ten smutek po śmierci matki Rowling zawarła. To była książka teoretycznie dla dzieci, która zaczyna się od śmierci rodziców głównego bohatera. Znaczy, niby wiemy wszyscy, że w Bambim.
No, bracia Lwie Serce, Astrid Lindgren również, tak. Nie są najweselsi od początku.
Nie są najweselsi od początku, ale no, kto by tak ryzykował w tych latach 90., żeby coś takiego jednak sprzedać dzieciom. Zresztą to, że kilkunastu wydawców odrzuciło rękopis Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, świadczy o tym, że oni nie chcieli tego ryzyka podjąć po prostu. Uważali, że tak się książek dla dzieci nie zaczyna.
Czy zastanawiałeś się, jak właśnie wyglądał ten rynek wydawniczy na przełomie, na początku lat 90. Mówiłeś, że nie wierzono w lekturę dla dzieci, która sprawi, że dzieciaki wrócą do czytania, bo są komputery, bo są gry. Były autorki przecież z kręgu fantazji, jak Ursula Le Guin na przykład, prawda, które stworzyły też pewne zamknięte uniwersum, takie bardzo atrakcyjne światy, które jednak nie stały się masowym hitem. Nie powstały filmy na podstawie tych opowieści Ursuli Le Guin. Myślę, że młodzież czy fani fantastyki to czytali, ale dzieciaki nie ruszyły za tymi światami.
Tutaj jeszcze raz musimy się cofnąć do tego, jak to było w latach 90. W latach 90. fantazy to było coś dla geeków, coś dla nerdów, coś dla przysłowiowych chłopców w tureckich swetrach albo flanelowych koszulach, którzy godzinami rozmawiają o swoich ulubionych bohaterach powieści fantasy, czy Le Guin, czy Tolkiena na przykład, lub Andrzeja Sapkowskiego, którego przecież wtedy pierwsze części Wiedźmina właśnie w drugiej połowie lat 90. zaczęły się ukazywać.
Czyli tacy bohaterowie Stranger Things, prawda?
Tak.
Grają w lochy i smoki, gadają o bohaterach fantazji i miejsca dla dziewczyn tam nie ma właściwie.
Miejsca dla dziewczyn tam nie ma, dlatego kiedy wreszcie wydawca przyjął rękopis Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, Joanne Rowling poproszono o to, żeby nie wystąpiła pod swoim imieniem, żeby najlepiej w świecie fantazy, to jest dosyć popularne, pisarze jakieś inicjały sobie wymyśliła, żeby ukryć przed czytelnikami potencjalnymi, chłopcami, o to chodziło głównie wydawcy, to, że to jest książka napisana przez kobietę. No bo chłopcy nie będą przecież czytali babskiej książki, choć bohaterem jest chłopiec. I stąd wzięła się J.K. Rowling. Rowling nie miała drugiego imienia, więc wzięła imię swojej babci jako inicjał i tak powstała J.K., którą znamy dzisiaj.
Powiedz jeszcze więcej o tej jej odysei wydawniczej. Te 10-12 wydawnictw przed Bloomsbury, chyba to było to pierwsze wydawnictwo, które odrzuciły tę książkę. Tłumaczyłaś już, że no, dzieciaki nie czytają, no to po co to wydawać? Ale inne zarzuty wobec tej projektu na debiut, czy projektu serii powieściowej?
Tak się nie pisze książek dla dzieci. Jak to tak smutne takie będzie w środku? To jest ten czas, kiedy zaczęliśmy, my dorośli zaczęli, sterylizować baśnie. Kiedy powstawały, ukazywały się na przykład wydania baśni braci Grimm, które nie były takie straszne, jak powinny. To samo próbowano robić z Andersenem. Przestraszono się tego, że dzieci nie czytają z jednej strony, a z drugiej strony chciano te dzieci upupić, mówiąc krótko. Mamy taką skłonność do traktowania dzieci niż za młodsze niż są i takiego się nad nimi, znaczy otaczania ich jakąś bańką bezpieczeństwa, podczas gdy bajki, te klasyczne, nawet te straszne, w którym ktoś traci życie, a ktoś traci rękę na przykład, albo czerwony kapturek rozpruwa wilka, żeby wydostać z niego babcię, pozwalają dzieciom oswajać lęki i to mówią psychologowie. Natomiast taka sterylizowanie sprawia, że no, dzieci też nie chcą czytać. No, takie potraktowane z góry. My wiemy lepiej, co jest dla was dobre. Sukces Harry'ego Pottera polegał też na tym, że dzieci sobie to wybrały i uznały, że ktoś ich potraktował serio, jako ludzi, którzy też mają jakieś strachy, też mają jakieś problemy, też często żyją nie w szczęśliwych, uśmiechniętych rodzinach z reklam pasty do zębów, ale też w sytuacjach właśnie jakiegoś rozbicia rodziny, czy biedy.
Traumy,
tak właśnie. Czy jakiejś dyskryminacji, czy prześladowania przez choćby rówieśników w szkole. Tak? Więc dzieci to na co dzień spotykają i w tym żyją. Natomiast tutaj miały być polakierowane, były posypane cukrem i ładnie i błyszcząco wyglądać.
Pewną taką analogię chciałbym teraz uczynić do tych lat 90. przez twórczość dwóch takich kreatorów wyobraźni polskich młodych czytelników, Babcia Chmiela i Edwarda Niziurskiego. Jak Niziurski pisał drugie przygody Marka Piegusa, to starał się naśladować ten telewizyjny rytm opowieści już. Zbliżał się w stronę komiksu, jakby uprościł charaktery, fabułę, tak że szybko migało jak przed ekranem telewizora, bo tak sobie Niziurski wyobrażał, że umysł młodego człowieka pracuje. Z drugiej strony Babcio Chmiel, który nasączał te komiksy tytusowe realiami otaczającego go świata, czyli Tytus przechodził wszystkie kręgi piekielne jako złodziej, jako biznesmen, jako gwiazda telewizji i tak dalej, i tak dalej. Czy, zmierzam do tego, czy Rowling w tych swoich planach napisania dorosłej książki, która jest przypadkiem dla dzieci, albo książki dla dzieci, która jest bardzo dorosła, ona zakładała, że tam musi być jakiś element rozpoznawalnej rzeczywistości z angielskiej, z tamtego czasu i czy wzorowała się na jakichś strategiach popkulturowych z tamtego czasu? Czy jakieś seriale, jakaś muzyka, jakieś opowieści medialne są w tle za Harrym Potterem, które my nie wyczuwamy, a dla Anglików wtedy to był pstryk. No jasne. Mugole to oni, czarodzieje to my.
Nie znam takiego, szczerze ci powiem, odniesienia. I to też może być... Znaczy, tak, świat Harry'ego Pottera, ten świat realny, świat Dursleyów, to jest świat angielski po prostu. To jest angielska rzeczywistość taka, jak to jest w takim małym miasteczku. Miasteczku, które jest zapleczem wielkiego Londynu. Więc te wszystkie miejsca, które występują w Londynie, one są w Londynie, oprócz ulicy Pokątnej. Choć tak naprawdę, jeśli się nad tym zastanowić, Pokątna to pewnie Charing Cross Road, czyli pełna magii tak naprawdę ulica księgarni antykwariatów londyńskich. Natomiast takiego prostego przełożenia, że ach, znamy to z serialu, czy to by miało wtedy taką popularność, pomyśl, jeśli byłoby wtórne do tego stopnia, że ludzie by to rozpoznawali natychmiast, że to jest coś, co znają. Tutaj mamy takie po prostu światy równoległe. Mamy ten świat, który doskonale dzieci znają ze swojej rzeczywistości, te małe domki szeregowe z tymi identycznymi trawnikami. Jeśli pojedzie się do takiego miasteczka podlondyńskiego, to rzeczywiście robi wrażenie, bo wiadomo, jak wygląda w Polsce urbanistyka. Jeżeli w Polsce pojedziemy do małego miasteczka, przy jednej ulicy nie znajdziemy dwóch takich samych domów, chyba że powstały z góry przez jakiegoś dewelopera wybudowane. W Wielkiej Brytanii całe ulice identycznych domów, które różnią się tylko tym, jak przestrzeżony jest w żywopłot albo jakiego koloru są drzwi wejściowe, to jest normalność, więc to było coś zupełnie takiego oczywistego. Natomiast ten świat równoległy, no to jest coś, co bardzo dzieci pociąga. Wiele dzieci ma przecież.
Czyli chcesz powiedzieć, że ona udowodniła dzieciom, a potem ich rodzicom, że istnieje taki świat równoległy, tylko nikt go wcześniej nie widział, a ja go pierwszy opisałem, że jest możliwość, że jest taki peron, z którego się jedzie do Hogwartu, że w wieku 11 lat przychodzi list z zaproszeniem do szkoły magii, bo może masz wyjątkowe zdolności.
No właśnie to było, to jest jedna z tajemnic sukcesu tej serii. Niesamowicie coś, co jest banalne, zwyczajne i zwykłe, czyli Private Drive i Państwo Dursleyowie i cała ta dodany świat magii, z którym dzieciaki też się przecież doskonale mogą identyfikować. Często mają jakieś swoje wymyślone światy, swoich wymyślonych przyjaciół. Chcą wiedzieć, że może coś na nie czeka specjalnego.
Na dworcu King's Cross, na specjalnym peronie, którego nie widać.
Który obecnie jest wielkim, zawsze był, nie wiem jak jest w tej chwili ze względu na pandemię, ale który jest wielkim hitem wśród turystów, gdzie w ścianie jest wbity wózek z walizkami i obsługa sklepu z gadżetami z Harry'ego Pottera, która się mieści tuż obok, ubiera każdego chętnego wybrany przez niego szalik domu hogwartzkiego i można sobie albo zrobić samemu zdjęcie, albo specjalny fotograf robi zdjęcie i przygotowuje odbitkę, że właśnie jedziecie do Hogwartu.
Ja pytałem o te popkulturowe czy telewizyjne inspiracje Rowling, bo przypomniało mi się, dlaczego on to pytałem, bo jeśli pamiętacie te czekoladki niespodzianką Weasel, jak one się nazywały, jak się w Harry Potterze nazywają te czekoladki różnych smaków? Fasolki różnych smaków. Jest taki sketch Monty Pythona właśnie o bombonierce Weasel chyba, gdzie znajdują się rzeczywiście żabie udka, zmielone ślimaki, wymiocin. I pamiętam, że jak czytałem siostrzenicą na głos tą część, kiedy Dumbledore znowu trafia na woszczynę czy w tej fasolce, myślałem, Boże, przecież ja to znam z Monty Pythona. To jest przepracowany żart.
Dumbledore nie znosił tych fasolek przecież.
Harry Potter, jeśli czytają go dorośli, przypomina od wielu stron taką typową powieść inicjacyjną, prawda? Kiedy młody bohater musi zdobyć dojrzałość, musi zrozumieć swoją misję, swoją rolę w świecie i przechodzi przez kolejne próby. Czy Rowling od początku wymyśliła, że to będzie wieloksiążkowy czy siedmiotomowy cykl, czy na początku była tylko zamknięta historia i zobaczymy, co będzie dalej?
To nie był cykl siedmiotomowy, ale to był cykl, który bardzo szybko zyskał zakończenie. Kiedy ukazywał się ostatni tom Harry'ego Pottera, Rowling powiedziała, że to, jak to się kończy, zapisała i zamknęła w sejfie wiele lat wcześniej. Więc wiedziała, dokąd chce tych swoich bohaterów doprowadzić. Natomiast ile to będzie miało części? Myślę, że tego nie planowała. Zresztą zwróć uwagę na objętość tych tomów. Każda następna książka jest grubsza od poprzedniej. To jest oczywiście coś w rodzaju niepisanego prawa fantastyki.
Świat się rozrasta.
Że często jest tak, że właśnie kiedy powstaje, kiedy pierwsza książka odnosi sukces, ten autor, który potrafił stworzyć tak skomplikowany i tak wciągający świat, chętnie sam go potem eksploruje i te książki po prostu, każda następna jest dłuższa. Więc nie sądzę, żeby to był od razu plan rozpisany na 7 części, natomiast wiedziała, jak to się kończy.
W tej powieści inicjacyjnej bardzo jasno i czytelnie są, przynajmniej na samym początku, rozłożone racje dobra i zła. To się potem komplikuje, ale w momencie, kiedy Harry przybywa do Hogwartu, jest ktoś, którego imienia nie wolno wymieniać, który odpowiada za śmierć jego rodziców, jest zły profesor Snape i dobry Dumbledore, są przyjaciele wśród rówieśników, czyli Harry ma Hermione i Rona, i jednocześnie jest mały Draco i jego koledzy, którzy są przeciwnikami. Jak myślisz, ci pierwsi czytelnicy angielscy odnajdywali się w tej szkole, którą ona stworzyła w Hogwarcie?
Myślę, że nie tylko angielscy, myślę, że każdy, kto kiedykolwiek przeszedł przez szkołę, czyli właściwie wszyscy z nas, odnajdzie natychmiast rozmaite dynamiki szkolne. Właśnie jeżeli chodzi o sukces Harry'ego Pottera, jest powodów mnóstwo, ale to też jest jeden z nich. Że to, mimo że to jest szkoła magiczna, to dzieją się w niej rzeczy, które dzieją się w zwykłych szkołach. Spotykasz tam swoich pierwszych przyjaciół. Wielu z nas pewnie ma takich przyjaciół od podstawówki. Spotykasz tam swoich pierwszych przyjaciół, czasem się tam po raz pierwszy zakochujesz.
Wierzysz, że jesteś wyjątkowy i czekasz, aż nauczyciele i rówieśnicy to odkryją.
Chciałbyś być wyjątkowy, chciałbyś też móc... Masz tam jakąś siłę sprawczą, nie ma rodziców. W Hogwarcie jest o tyle łatwiej, że oczywiście, że jest to szkoła z internatem, gdzie dzieci wyjeżdżają na kilka miesięcy i po prostu tam są wśród rówieśników, gdzie mogą się wykazać. Mogą pokazać swoje talenty, mogą się wykazać samodzielnością, sprytem, właśnie nawiązać relacje znaczące, w których nie uczestniczą rodzice, którzy by też mówili, tego nie rób, tamtego nie rób, to jest niebezpieczne, to jest niefajne, a w ogóle to wynieś śmieci. No, w naszej szkole, my po szkole wracamy do domu, więc aż tyle wolności nie mamy, ale często zdarza się, że na wywiadówkach rodzice dowiadują się, że ich dzieci w szkole zachowują się zupełnie inaczej niż w domu. Niektóre są dużo śmielsze i dużo bardziej otwarte i rozrabiają, choć są w domu grzeczne, a inne odwrotnie. I to często dla rodziców było zaskoczeniem. To, że nie masz rodziców i że możesz stworzyć sam własne relacje, ale też udowodnić, pokazać, kim jesteś. To jest też ważna część tych książek i ważna część drogi Harry'ego Pottera.
Jeszcze chciałbym zaczepić o tą klasowość czy podwójność społeczeństwa opisanego w książkach J.K. Rowling, ten podział na czarodziejów i mugoli. Czy można tam rozpoznać rzeczywiście jakieś echo angielskich problemów, angielskiej kastowości? Mugole, imigranci czy te niższe klasy, czarodzieje, to jest ta dawna podupadła arystokracja, która kultywuje swoje zwyczaje i właśnie trzyma się w odrębnym świecie. Czyli Harry Potter taki Downton Abbey dla jednastolatków, tylko troszkę z inaczej ustawionymi wektorami zła i dobra.
Masz na myśli upstairs, downstairs, ten podział między państwem a szeroko pojętą służbą. To nie jest takie proste. Zwłaszcza, że wśród samych czarodziejów też są bardzo różne układy. To nie jest tak, że czarodzieje są po prostu lepsi od mugoli. Choć jest duża grupa czarodziejów, która uważa, że są lepsi od mugoli, jest też grupa czarodziejów pod wodzą tego, którego imienia nie wolno wymawiać, która uważa, że z mugolami należy się po prostu rozprawić. Natomiast ten podział nie jest taki, są też czarodzieje zafascynowani mugolami. Przecież cała rodzina Weasleyów, zwłaszcza ojciec, on po prostu strasznie chce nas badać. On chce się od nas wszystkiego dowiedzieć. Jesteśmy dla niego szalenie ekscytujący.
Fan motoryzacji, o ile pamiętam.
Między innymi. Natomiast również wśród samych czarodziejów są bardzo różne. Te układy klasowe można by właściwie tylko w Hogwarcie odtworzyć.
Przypadek Hermiony, tak?
Przypadek
ona
Hermiony.
Ona jest nazwana szlamą, bo jej rodzice są mugolami, a tylko ona objawiła
tylko ona
zdolności
ma magiczne,
magiczne
moce. Są czarodzieje półkrwi, gdzie jedno z rodziców miało zdolności magiczne, a drugie było mugolą. I są ci czystej krwi. Są też kwestie finansowe w Hogwarcie przecież. Uczniowie, tak jak Draco na przykład, który jest synem bardzo bogatego i bardzo wpływowego ojca, którzy mogą sobie pozwolić na wszystko i szkoła na to nie reaguje, no bo on ma wpływowego ojca.
Harry też ma niezły majątek zdeponowany w banku.
Harry ma bardzo dużo pieniędzy, tak, to jest dla niego zresztą szokujące odkrycie. No ale on nie ma, ma wsparcie w postaci Dumbledora, ale chodzi mi bardziej o takie relacje, jak pytałeś o klasowość. To właśnie w Hogwarcie widać ją najbardziej. To nie jest konflikt czarodzieje-mugole, tylko nawet wewnątrz samych czarodziejów po prostu.
Biedni,
hierarchia
bogaci.
Jest bardzo, ale też ta, jakby to koszmarnie nie zabrzmiało, czystość krwi czarodziejskiej. To najgorsze przezwisko, jakim właśnie za Hermioną jest rzucane przez Draco, czyli właśnie ta szlama. Ona jest teoretycznie w tej hierarchii najwyżej, choć jest najzdolniejszą czarodziejką, najbardziej pracowitą i chcącą nauczyć się magii dla samej magii, dla piękna magii, dla tego, co można z tą magią zrobić. Tak? Ona jest najpilniejszą uczennicą i najlepszą czarodziejką ze wszystkich bohaterów w Hogwarcie. A jednak są tacy, którzy będą patrzeć na nią z góry, ponieważ jej rodzice byli mugolami.
Rowling zaczyna opowieść o Harrym Potterze 11 lat po przesileniu, którym była walka z Voldemortem. I ważnym jest pytanie, jak w tym świecie czarnoksiężników i mugoli pojawiło się zło? Za co ono odpowiada? Jakby w jaki sposób skaziło świat? Bo ono nie było tylko związane chyba z Voldemortem, bo Grindelwald i inni, którzy byli przed nim, też ten pierwiastek zła nieśli. Czy ona to w taki, no nie, machinejskim porządku układa? Ono jest wpisane w założenie tego czarodziejskiego świata, że ktoś będzie zły, ktoś będzie łamał reguły, ktoś będzie dążył do pełnego panowania nad tym światem?
Ono jest wpisane w założenia naszego świata. Więc jeśli właśnie ten świat z książek odpowiada jakoś temu, co jest wokół nas, to zawsze, wiemy to aż za dobrze z historii, pojawią się jednostki, które będą wiedziały lepiej, które będą wiedziały, jak ten świat urządzić i które spróbują to zrobić na przekór innym i przez cierpienie innych. Więc to, że wyobraźcie sobie, że możecie zmienić postać albo jednym słowem kogoś sparaliżować. No przecież jeżeli macie taką umiejętność, a nie macie zbyt silnych moralnego kręgosłupa, pokusa, żeby to wykorzystywać, może rosnąć. A jeżeli możemy zapanować nad jedną osobą, to właściwie dlaczego nie spróbować przejąć władzy nad światem?
Przed laty powtarzam, czytałem chyba takie opracowanie, czy taką teorię, która zrównała Voldemorta i śmierciożerców z nazistami, że ten rodzaj wystąpienia Voldemorta to był taki rodzaj szoku dla tamtego świata opisanego przez Rowling, jaki był dla naszego, no ten punkt zero, czyli komory gazowe, obozy, triumf rasy panów. Czy ona rzeczywiście chciała przedstawić takie czyste zło, które wszystko zmienia? To wobec którego nie można przejść obojętnie, licząc, że to zło się ucywilizuje, tylko jesteśmy wezwani jak Harry Potter na walkę ostateczną, gdzie nie będzie jeńców, gdzie trzeba się poświęcić, gdzie trzeba zrobić wszystko, żeby zapanować tę falę, która nadchodzi.
Z Voldemortem sprawa jest skomplikowana o tyle, że im więcej czytamy kolejnych tomów Harry'ego Pottera, tym więcej dowiadujemy się tak naprawdę, skąd on się wziął. I dlaczego jest taki, jaki jest? No to jest taki rewers do Harry'ego, że właściwie ci chłopcy, Tom Riddle i Harry Potter, początkowo idą tą samą drogą. To są sieroty, długo pomiatane, które dopiero w Hogwarcie odnajdują właśnie Harry, przyjaciół. Tom Riddle właściwie tylko popleczników. To jest też historia o tym, jak zło może urosnąć. Jak po prostu nawet nie zauważamy, jak drobnymi krokami, nieszczęsną metaforą gotowanej żaby, ono po prostu rośnie do rozmiarów, kiedy już jest trudne do opanowania. Kiedy czyjaś zraniona duma, kiedy czyjeś kamienne serce, serce kamienne dlatego, że nigdy nie było kochane przez nikogo, twardnieje do tego stopnia, że ten ktoś traci wszystkie granice i postanawia sięgnąć po władzę nad światem, bo mając magiczne zdolności, właściwie dlaczego tego nie zrobić?
Czy ja dobrze pamiętam, że Harry do pewnego momentu próbuje sobie odpowiedzieć na takie pytanie, no to w którym momencie Voldemort czy Tom Riddle stał się zły? Jak mam nie popełnić jego błędu? Jakby w którym miejscu te nasze drogi rozchodzą się w inne strony. Każdy wybraniec zaczyna inaczej się postrzegać swoją rolę w świecie.
Na pewno są momenty, kiedy Harry jest blisko, kiedy Harry jest po prostu okropnym człowiekiem, znaczy kiedy robi krzywdzi innych. Na szczęście Harry w przeciwieństwie do Voldemorta ma właśnie wokół siebie tych przyjaciół, znaczy ma czyste uczucie i ma ludzi, którzy go kochają, którym na nim zależy, którzy go z tej drogi sprowadzają. Bo o tym tak naprawdę też są te książki, tak? Że jest dobro i zło i miłość i przyjaźń. Najbliżsi są tym lekarstwem, żeby nie zejść, żeby nas wesprzeć nawet w tych momentach, kiedy mamy pokusę po prostu, albo kiedy możemy zrobić coś złego.
Pamiętam chyba Rowling albo jej wydawcy, albo ci pierwsi czytelnicy w pewnym momencie zaczęli zwracać uwagę na to, że te książki są pisane tak, żeby ich pierwsi czytelnicy dojrzewali razem z bohaterem. Że to jest rozłożone na lata, żeby pokazać jakby proces, który zachodzi w głowie młodego człowieka, samoidentyfikacji, zrozumienia roli w świecie, zrozumienia, jak jest świat zorganizowany, właśnie co jest dobro, co jest zło. Czy pamiętasz taki moment reakcji czytelników na element, który pojawił się w Harrym Potterze i oni powiedzieli nie, no to jesteśmy, to też za dużo. To jest czy rodzice, czy właśnie czytelnicy. Ja pamiętam, jak czytałem na głos mojej córce Harry'ego Pottera i ona przerwała lekturę po Czarze Ognia na pół roku.
Syn zrobił dokładnie to samo.
Tak, żeby dojrzeć, jak gdyby, co będzie dalej. Przed ósmym tomem też się zatrzymała. Chyba rok czekała zanim, no to możemy czytać dalej.
Tylko, że mojemu synowi, nie wiem o co chodziło twojej córce, ale mojemu synowi chodziło o to, że oni teraz znienacka zaczynają coś, jakieś romantyczne tutaj historie się pojawiają, że gdzie są te wszystkie fantastyczne przygody, gdzie jest walka z Voldemortem, gdzie są szkolne rozmaite niesnaski i sukcesy. A tu jakiś jest bal, ktoś się z kimś kłóci, kto z tym bal pójdzie, no właśnie randkują, jacyś przyjeżdżają, jacyś chłopcy z jednej szkoły, dziewczęta z innej szkoły czarodziejstwa i tutaj się znienacka robi z tego jakieś romansidło.
Moja córka przestała słuchać, bo powiedziała, że pojawiła się śmierć. Śmierć w czarze ognia, kiedy ginie chłopiec, rówieśnik. I to jest taka konfrontacja Harry'ego ze śmiercią, trochę z jego winy, trochę na jego oczach. I odsunęła ostatni tom, bo wiedziała, że to już jest koniec, że ta konfrontacja się zbliża, więc niech ten świat jeszcze potrwa, zanim się całkowicie zmieni. Tak chyba umiem to w tej chwili zrekonstruować.
Część czytelników na pewno miała problem z przedostatnim tomem. Z przedostatnim tomem, gdzie wszystko totalnie się wali. Gdzie Voldemort i jego poplecznicy przejmują przecież Ministerstwo Magii.
Książę Półkrwi, tak? Tak, Zakon Feniksa tak. Był wcześniej, Książę Półkrwi.
Przejmują Ministerstwo Magii, przejmują Hogwart, gdzie pojawia się Dolores Umbridge. Fantastyczna, wspaniała postać. Na pewno każdy z Państwa spotkał co najmniej raz w życiu taką osobę. To jest nie do zapomnienia. I umiera też przecież bardzo ważna postać. I co dalej? Wydaje się, że to jest tak naprawdę najbardziej przykra i najbardziej taka dołująca część Harry'ego Pottera, bo finał to już jest wielka bitwa. Nasi bohaterowie po prostu przechodzą do akcji i tak naprawdę ratują ten świat, świat czarodziejów i ratują też dorosłych, którzy przez poprzednie tomy byli ich przewodnikami, dorosłych czarodziejów, przed tym, no wtedy już po prostu przed Voldemortem. I przed końcem świata, który wszyscy znają i przed tym, żeby zło nie zapanowało, oni zbierają sojuszników i oni po prostu postanawiają, idą na konfrontację, rozpoczyna się wielka bitwa o Hogwart. Zostaje wygrana dzięki, i to też jest część magii Harry'ego Pottera, zostaje wygrana dzięki tym osobom, które przez większą część cyklu traktowane były jako luzerzy, outsiderzy. Luna, Neville Longbottom. To przecież są bohaterowie bitwy o Hogwart. Harry, Hermiona i Ron oczywiście, profesor McGonagall, która dzielnie staje w obronie swoich uczniów i swojej szkoły. No ale kluczowe do odegrania w tym starciu mają ci tacy drugoplanowi, ale wiecznie przebijający się.
Wróćmy do roku 97. Ukazuje się pierwszy tom. To wydawnictwo Bloomsbury Publishing wydaje w ilu? 1000 egzemplarzy na próbę? W którym momencie ten Harry nagle się zaczął sprzedawać? Nie było? Przecież w Polsce, opowiadałaś mi przed programem, wydanie pierwszych książek z Harry'ego Pottera zbiegło się z premierą filmu. To była różnica chyba kilku miesięcy, więc ta machina miała się na czym wesprzeć w masowej wyobraźni. A w Anglii 97 rok, 1000 egzemplarzy i co? Jak to ruszyło?
Dzieci zaczęły czytać. Te dzieci, które przecież nie czytały. Zaczęły czytać i zaczęły sobie opowiadać. To się odbyło totalnie pocztą pantoflową w pierwszej chwili. I nagle stało się tak, że jedni czytali, opowiadali drugim. Ci drudzy też chcieli w tym uczestniczyć. To jeszcze jeden ważny wątek z Harry'ego Pottera jest taki, że tworzysz swoją paczkę, swoją grupę. Przestajesz być zupełnie sam. I teraz te dzieci, które czytały, które bywały rzeczywiście wtedy same, osamotnione w tym zdarzeniu, zaczęły po prostu rozmawiać między sobą, poznawać się nawzajem, a ta reszta się przysłuchiwała i też chciała.